Drodzy panu bracia i siostry, z powodu, że nas tu zgromadziło się dosyć sporo, ja zdaję sobie sprawę z tego, że może nie z wszystkimi wami mogłem przywitać się uściskiem dłoni. Więc choć już nasza uczta się kończy i po tym krótkim przemówieniu ma się już zakończyć, więc pragnę was, szczególnie tych, z których nie miałem sposobności się powitać, witam was słowami naszego Pana, pokój wam, a także tym życzeniem, o którym apostoł Paweł pięknie napisał do Filipenców, zdaje się, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, niechaj rząd prowadza w sercach waszych. Tego życzę każdemu, który wstąpił na tę drogę i stara się postępować według woli Bożej. Ponieważ usługa i przywilej, jaki miałem z bratem Grudniem podróżować przez około 6 tygodni, dobiega końca i tylko kilka miejsc pozostaje, gdzie jeszcze mamy być w tym tygodniu i w następnym, więc przekażę najpierw życzenia i pozdrowienia, chociaż to już jest na zakończeniu, bo zauważyłem, że brat Grudzień nie zdał tego i może lepiej, że nie brał czasu na to, mógł nam więcej powiedzieć coś, co nas, jestem pewien, że wszystkich zbudowało. Lecz powierzone nam były pozdrowienia i życzenia od wszystkich, których żeśmy odwiedzili od czasu, kiedyśmy Detroit opuścili, zdaje się około 16 czy 17 kwietnia do tego czasu. Więc byliśmy drogą południową jadąc na Washington, byliśmy w Monessen, gdzie była coś jakby mała konwencja, gdzie bracia to powierzyli. Jest tam nieliczne zgromadzenie braci ukraińskich, gdzieśmy mieli także sposobność uczestniczyć, a brat Grudzień służyć. No i obaj, zdaje się, nie pamiętam dobrze, polecili te życzenia i pozdrowienia. Następnie konwencje jednodniowe odbyły się w Nowym Jorku. Zdaje się, że to było przy końcu kwietnia 23, o ile się nie mylę. O, przy końcu kwietnia. Następnie konwencja znowu była. W międzyczasie odwiedzaliśmy różne zgromadzenia pomiędzy tymi miastami. Konwencja następna była w New Haven, Connecticut, gdzie również nam to powierzono. Było to cały dzień zebranie. Następna była w Chicopee, z której również pozdrowienia były przekazane i z którego to zgromadzenia siostra przybyła tu jakie 2 godziny temu i pozdrowienie także było przekazane. Następnie także w Buffalo 2 dni konwencja, gdzie również nam to było powierzone. Więc to są pozdrowienia, które nam były powierzone w podróży tej, którą żeśmy odbyli. Następnie mamy być, ogłoszę to, mamy być jutro w Grand Rapids. Dla braci w okolicy Grand Rapids, w pobliżu Grand Rapids, warto, żeby wiedzieli czas, kiedy tam przybędziemy i kiedy zebranie jest planowane. Zostałem poinformowany, że zebranie odbędzie się o godzinie 6:30 wieczorem, ponieważ nie możemy przybyć za wcześnie. Są pewne sprawy jeszcze, które mamy załatwić tutaj w Detroit. Więc przybędziemy po południu, prawdopodobnie około godziny 4:00 i zebranie odbędzie się po kolacji o 6:30 w mieszkaniu Braterstwa Kośmierskich pod numerem 1055 Watson ulica, to jest Southwest, zdaje się, bracia wiedzą, o godzinie 6:30. We wtorek mamy być w Muskegon jeszcze. Także zajedziemy tam po południu, ponieważ bracia nie mogą wszyscy się zejść po południu, więc będą również mieli zebranie u Braterstwa Kosteckich pod numerem 1102 Ireland Avenue, Muskegon, o godzinie 7:00 wieczorem. Następnie jest planowane, jak już było ogłoszenie, konwencja w South Haven, czy New Haven, jak to się nazywa? South Haven. I Cover. South Haven. No i kogo? Ten zgromadzenie, które jest w tej okolicy. I bracia proszą szczególnie pobliskich, a nawet i z Detroit, i z Chicago, którzy tu są, niech ich zaproszą innych, ażeby przyjechali na tę konwencję w środę tygodnia. Będzie to cały dzień w środę zebranie. No i było już ogłoszone, że sala została zmieniona. I nie będzie tam, gdzie było w Straży Majowej, ale że będzie w miejscowości Kibi, się to nazywa ta miejscowość. Dwa lata temu była tam konwencja w tym samym miejscu i także jak trafić było już mówione. Chyba tylko powtórzę, że należy jechać z północy, to jest z Muskegon, którzy pojadą i z tej strony, niech jadą 31 numerem, aż ten numer wprowadzi na, w okolicy South Haven, wprowadzi na drogę rozdwojoną. No i pierwsze światło, gdy już na tej drodze rozdwojonej 31 numer, to jest federalna droga, będzie światło, kawałek pojadą tą szeroką i na lewo na tym pierwszym świetle. Zaś ci, którzy pojadą z Chicago lub okolicy z drugiej strony, tak samo 31, więc blisko New Haven, tak samo zobaczą tę rozdwojoną drogę i będzie światło, to będzie numer 140 Michigan, niech te miną i jadą w dalszym ciągu 31 i będzie światło migające się, tak zwany blinker po angielsku, niech i to miną i jadą do drugiego światła i w ten czas ma się rozumieć, jadą z tej strony to na prawo, skręcą i około 4 mile pojadą tą drogą i tam będzie napis, tam nie będzie światła. Rad tu wyraził, że może światło. Zdaje się, tam nie ma światła. Niech uważają około 4 mile od tej szerokiej drogi, 31, niech uważają na tablicę Kibi, K, E, B i 2 E. K, B by to było na polskie, ale czyta się Kibi i tam kawałek podjadą, to zauważą, gdzie bracia się tam już, niektórzy może będą zgromadzeni. Więc na tej salce będzie zebranie, zdaje mi się, od godziny 9. Czy nie tak było ogłoszone? No w każdym razie około tego czasu, od 9 rano, będzie ta konwencja wśród tygodnia, na której będzie także, o ile Pan pozwoli nam szczęśliwie doczekać, będzie także służył nam jeszcze brat Grudzi. A następnie, w następną niedzielę, bracia już byli zaproszeni do Cleveland, gdzie również brat nam będzie służył, a ostatnio służyć nam będzie w Chicago od przyszłego wtorku za tydzień. Jest to święto, więc każdy będzie wolny, a może i w poniedziałek nikt nie będzie pracował, więc niech bracia udadzą się jeszcze do Chicago, ażeby po raz ostatni zobaczyć i usłyszeć tego brata, który nam tak pięknie służył, no i to w sposób taki, że pamiątkę po sobie zostawi z pewnością bardzo miłą dla nas. No i ja jeszcze do tego dodam, że będzie to miłą pamiątką dla mnie. I bracia, którzy umożliwili mi tę podróż z tym bratem, ja jestem wdzięczny przede wszystkim Ojcu Niebieskiemu, żeśmy mogli tak razem podróżować, a także i braciom, którzy powierzyli mi to, ażeby to czynić. Dziękuję Ojcu Niebieskiemu szczególnie za to, że udzielił mi dosyć zdrowia i siły. Niekiedy czuję jej troszkę mniej, ale tak się złożyło, że w tych dniach dosyć nam służyło, nam obu, a jeszcze lepiej bratu, bo jako młody i silny i potrzebujący służyć w każdym dniu dosyć długo, on wyręczał mnie pod tym względem, co dla mnie było wielką ulgą, że ja nie potrzebował służyć duchowo, ponieważ ja nigdy nie miałem takiej dobrej wymowy, pamięci i tak pięknego określenia tego, co myśmy wszyscy poznali, jak ten brat ma. Więc ja chętnie raczej słuchałem go, no i nie zazdrościłem mu, no bo o zazdrości była mowa. Ja raczej radowałem się, że on może tak pięknie służyć i że ta jego podróż trafiła w tak pięknych okolicznościach i w tak pięknym czasie, z czego ja się bardzo raduję. Mam powód się radować. 14 lat temu posłany byłem do Polski, ażeby braciom w Polsce po wojnie pojaśnić i nieco wytłumaczyć nasze tu połączenie w Ameryce. Przykro mi było, że nie mogłem tego dokonać. że nie mogłem im wyjaśnić, dlatego że mi nie pozwolono. No i nie obrazi to brata Henryka Grudzin, że bodaj ci nie najwięcej przyczynił się do tego jego ojciec. Nie dlatego, że źle, że miał złe intencje, ale dlatego, że nas źle zrozumiał. A to, że nas źle zrozumiał, to niektórzy bracia tu z Ameryce, z Ameryki, może najwięcej się do tego przyczynili. Kiedy sprawę połączenia przedstawili w świetle bardzo ujemnym, a jednak nieprawdziwym. No i ten opis w formie broszurki uprzedził mnie do Polski i Francji. Ja się wcale nie dziwił ani bratu, którego imię było Mikołaj Grudzin, że on poczuł do mnie i do wszystkich połączonych antypatię, ponieważ jeżeli ci, którzy byli świadkami tego, którzy mogli się popytać o nasze motywy i intencje w tej sprawie, potrafili całą tę sprawę przedstawić w tak ujemnym świetle, że motywem było tylko samolubstwo, a nic więcej, a szczególnie z mojej strony, bo przyznam się, że starałem się tyle, na ile mogłem, ażeby do tego doszło. No więc dlatego byłem oskarżony, że rozchodziło się tylko o to, ażebym nadal utrzymał się przy redagowaniu straży, ażebym miał pewną pensję z tego i tym podobne, że to było motywem tego. Należało się najpierw spytać choćby. Nic się o to nie zapytał. A nawet gdyśmy starali się wyjaśnić, to nie wierzono. No nawet te sprawy inne, które ujemnie były przedstawione, gdy staraliśmy się wyjaśnić, nie wierzono naszemu wyjaśnieniu. To jest i to była największa odpowiedzialność za to, że 16 lat temu byliśmy źle zrozumiani. Jeżeli ktoś tu jest taki, który dotąd to mylnie rozumie, niech rozumie to, że to było może poniekąd pobudką dla braci w Polsce i Francji, niektórych, którzy nas nie rozumieli i dotąd nie chcą nas zrozumieć. Im dłużej to trwa, tym więcej utrwalają się w tym duchu antypatii. Nie powiem już nienawiści, ale tej antypatii i tej agitacji ujemnej, która nie pozwala, żebyśmy mogli dojść do lepszego zrozumienia i do lepszej społeczności. Najbardziej mi jest przykrym to, drodzy bracia, że nawet rodzony brat, tego brata, który jest z nami dziś i który był między nami w minionym roku, że on nadal trwa w tej antypatii. Miejmy nadzieję i módlmy się, ażeby on mógł się z tego otrząsnąć, ażeby mógł nas lepiej zrozumieć. To leży więcej w mocy Bożej, aniżeli w mocy naszej. On, ja nie myślę, że czyni to w obłudzie. Tak jak jego ojciec tego nie czynił. Ja zawsze tak to rozumiał, że było tą omyłką może mimowolną. I tak zrozumiał także i brat, który jest z nami, jego drugi brat, który jeszcze żyje, bo czwarty z nich już nie żyje, jak braciom wiadomo. No i dlatego też mają i powinni mieć respekt i szacunek dla pamięci swego tatusia. Tym więcej, że on zginął jako żołnierz Chrystusowy na polu walki. Zginął, zastrzelony będąc, zamordowany będąc przez fanatycznych katolików podczas konwencji w Zembożycach. Miałem sposobność widzieć tę miejscowość i ten dom, w którym ta tragedia się stała. Ale trzeba tu dodać, że uczucia te, które doprowadziły katolików do zbrodniczego czynu, uczucia zazdrości i nienawiści, niekiedy mogą się bezwiednie z naszej strony zakraść do naszego serca. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, czy nie, uznania od Pana za to nie otrzymamy. Czy to będzie uczucie zazdrości, o której tak pięknie nam tu brat wyjaśnił, czy jakiego innego uprzedzenia, a broń Boże, nienawiści. Te uczucia mogą nas tylko zrujnować. I dlatego też na tę chwileczkę, jaka nam jeszcze zostaje, drodzy bracia, ja bym może niewiele co swojego powiedział, ale temat mógłbym nazwać największe niebezpieczeństwo dla nowego stworzenia. Będzie to coś około tego, co już było mówione, Lecz zdaje się, że to, co jest dla nas ważnym, ażebyśmy mogli spostrzec, rozeznać niebezpieczeństwa, jakie nam grożą, zawsze groziły chrześcijanom prawdziwym, a tym więcej teraz przy końcu tej drogi, przy końcu drogi całego Kościoła. On, przeciwnik, o którym brat tu wyraził, że jak wiele jego zamiarów było pokrzyżowanych, widząc, że koniec jego przychodzi, on całą swoją energię i siłę i zdolności swoje, które przewyższają wielokrotnie nasze, wytęża na to, ażeby szkodzić. On nie ma ducha pokutującego, dlatego też jemu nie jest żadna nadzieja wystawiona. Nie jest prawdą to, co mówią tak zwani chrześcijanie, uniwersaliści, że i dla niego jest nadzieja. Nie ma, Pismo Święte nie wystawia. Dlatego, że on od początku był mężobójcą. On był przyczyną tych nieszczęść, jakie na ziemi były przez te wszystkie lata od upadku i aż dotąd. Ale on, wiedząc, że jego zniszczenie, jego koniec przybliża się, chce jak najwięcej spustoszenia jeszcze uczynić, a szczególnie tym, o którym było powiedziane, że będzie mu wolno podszyć piętę nasienia onej niewiasty. My nieraz mówimy, że nogi przedstawiają ostatnie członki ciała Chrystusowego, czy nie tak? A pięty najbardziej ostatnie. To jest nie tylko najniższe, ale i tylnej części ciała ludzkiego. No i niestety mamy powiedziane, że nie w znaczeniu może, że wszystkie te, które w pięcie by byli reprezentowani, będą potarci. Nie rozumiemy tak w tym znaczeniu, ale raczej w tym ogólnym znaczeniu, że potarcie pięty nie jest raną śmiertelną. Choćby nam całą piętę jakiś ciężar zgniótł, my możemy żyć bez pięty, choć będziemy troszkę kalekami. Będziemy kuleć. W tym znaczeniu raczej przyjmiemy, ale możemy i to dodatkowe przyjąć, że w tym ostatecznym czasie tych ostatnich członków on będzie najwięcej atakował i wielu ulegnie jego pokusom, jego atakom, jego zasadzkom. Ale chcielibyśmy w każdym razie zrozumieć, jakie niebezpieczeństwo nam najwięcej grozi. No i tym jest to, co brat Russell nam przedstawił. Ja tylko odczytam, niech to nie będą moje słowa, ale raczej tego, którego wszyscy oceniamy i miłujemy. A żeby tym większe wrażenie to mogło wywrzeć na nas i chronić nas od tego, czyli żebyśmy mogli zabezpieczyć się dobrze przed tym niebezpieczeństwem, którym jest wyniosłość ducha i duchowa pycha. Artykuł na ten temat był około 4 lata temu, w maju, brat Russell napisał go w roku 1916. I to, co było w 57 maju, było to przedruk, czyli już przed tym był ten artykuł o niebezpieczeństwie duchowej pychy. Pycha jest niedorzeczną i na pół obłudną do uprawiana w świecie lub przez chrześcijan z imienia. Lecz staje się nadal niebezpieczną, gdy opanuje serce i życie dziecka Bożego. Nadal niebezpieczną. Mógłby ktoś zapytać, dlaczego pycha ma być niebezpieczniejszą w sprawie dzieci Bożych, a u świata uważaną tylko za niedorzeczność. Dlaczego? Różnica polega na tym, że święci są przedstawicielami sprawy Bożej na świecie, więc obowiązani są być obrazem Syna Bożego, jeżeli kiedyś mieliby osiągnąć chwałę, cześć i nieśmiertelność, do której zostali powołani. Gdy ci poświęcili się zupełnie Bogu i zostali usprawiedliwieni od wszelkich grzechów przez przypisanie im zasług ofiary Zbawiciela i otrzymawszy Ducha Świętego, zostali włączeni do rodziny Bożej. I takim rzeczy stare przeminęły, wszystkie stały się nowymi i nastąpiła dla nich wielka zmiana. W ciągu wieku Ewangelii jedynie tacy poświęceni i przyjęci znajdują się na sądzie, czyli na próbie osiągnięcia żywota wiecznego i chwale nawet, lub wiecznej śmierci. Innym nie grozi to niebezpieczeństwo wiecznej śmierci. W miarę jak pycha opanowywa serce, Duch Boży ustępuje i duchowość takiego człowieka zanika. Tego rodzaju duchowa choroba, jeżeli nie zostanie usuniętą, pokonaną, a lekarstwa na nie również Słowo Boże daje, i ten artykuł także. Radziłbym, aby bracia, ja tylko niektóre wyjątki przeczytam, a żeby bracia odnaleźli ten stras z maja, ktoś ma roku 1957 i często czytali. Jeżeli się zakorzeni tego rodzaju duchowa choroba, jeżeli nie zostanie usuniętą, uleczoną, to na pewno doprowadzi do wtórej śmierci. Kto z nas chciałby zginąć wtórą śmiercią? Kto z nas chciałby ulec temu niebezpieczeństwowi, tej pokusie i przy końcu tej drogi stać się chorym na tę chorobę? Ktoś może zapytać, jak i po czym można poznać wyniosłość ducha? Jednym z największych niebezpieczeństw, jakie towarzyszą, pisze, jest fakt, że ci, co popadli w to sidło, rzadko kiedy wiedzą i pojmują swój stan i niebezpieczeństwo, w jakie popadli. Brad Russell pisze, że to jest najniebezpieczniejsze, że ci, co popadają, rzadko kiedy rozumieją to. Ale niech nikt nie zwodzi samego siebie, że jemu to niebezpieczeństwo nie grozi. Jeżeli takiemu jak apostoł Paweł, który przez samego Pana nazwany był naczyniem wybranym, on o sobie co powiedział? Abym się czymś nie wynosił. Zacnością objawienia dany mi jest anioł szatan. Anioł szatan, przeciwnik, ale Pan sam to dał. No i on rozumiał, że to nie od Pana, że to przeciwnik jest. Trzy razy prosił Pana, ażeby to było od Niego odjęte, cokolwiek by to było. Więc my nie wchodzimy w to. A Pan nie odjął, tylko mu zapewnił, że dość masz na łasce mojej. No on sam to zrozumiał, że aby się nie wynosił, czyli ażeby w to niebezpieczeństwo nie wpadł i nie dał się opanować tej chorobie. Jeżeli jemu takie niebezpieczeństwo groziło, to kto z nas? Przyznaję, drodzy bracia i siostry, że zwykłym członkom zgromadzenia, siostrom na przykład i braciom mało znanym, mało jest tego niebezpieczeństwa. Może cielesnej pychy, no ta się trzyma wielu, bodaj czy nie większości z rodzaju ludzkiego. Ale duchowej pychy, z czego się będzie pyszniła siostra, która ma swoich kłopotów domowych dosyć? Z czego się będzie pysznił brat, o którym mało kto wie w zgromadzeniu, przyjdzie na zebranie, posłucha, odpowie na pytanie, gdy jest zapytany. Z czego się będzie pysznił? Nie może się nawet pysznić wielkością organizacji, bo jeżeli by mu się o to rozchodziło, to może iść gdzie indziej, gdzie jest o wiele więcej. I dlatego niektórzy też idą, gdzie jest więcej, i mówią, co wy tam, was garstka, co wy tam? Wy chcecie być prawdziwymi? Ale ci, którzy są starszymi, szczególnie w zborach większych, im większy jest zbór, tym większe niebezpieczeństwo. I ktoś zwodziłby samego siebie i drugi, gdyby mówił, że on jest wolny od tego niebezpieczeństwa. Może to, gdyby mówił, to by świadczyło, że poniekąd on już w nim się znajduje, ale nie widzi tego, tak jak brat Russell tutaj pisze. Tacy często mają pozór pobożności, który nie tylko zwodzi innych, ale ich samych. Przeszkadza im, by mogli dopatrzyć w sobie wyniosłości ducha, która sprawuje w nich swe dzieło niszczenia, co inni lepiej widzą, aniżeli oni sami. A nawet ja bym dodał, co inni powinni lepiej widzieć, aniżeli oni sami. Bo niekiedy ci inni im pomagają do tego, w tym niebezpieczeństwie. Jeżeli ich wynoszą, jeżeli ich w oczy chwalą, to powiększają ich niebezpieczeństwo. A niekiedy my niebacznie to czynimy. Nie znaczy to, że my nie mamy nigdy tego czynić. Lepiej jest kogoś pochwalić, aniżeli złośliwie lub przesadnie krytykować. Może lepiej jest. dodać lepiej mu bodźca do tego. Ale musimy to czynić umiarkowanie. Szczególnie, gdy zauważymy, że to może czasem komu zaszkodzić. Musimy być tym bardziej ostrożni. Niekiedy przez zbytnie, jak ja sam nieraz słyszałem o niektórych, którzy już byli filarami pomiędzy braćmi w prawdzie, ale przestali nimi być, choć o jednym przynajmniej wiem, że żyje dotąd. Lecz po wykładzie jego słyszałem sam, jak siostry przychodziły i ściskały dłoń. O, bracie, co za mowa! Niechby się tacy na kamieniu rodzili! Ja sobie myślę, ja byłem młodym w ten czas, początkującym w prawdzie. No ale ja wiem, do czego pokusa wyniosłości, że jak ona panuje w każdym i ja nie jestem od tego wolny. No więc ja sobie myślę, jak to działa na takiego brata? To jest przecież niebezpieczne. No a wiele było tego czynione. I bratu Roslowi było to czynione. Lecz razu pewnego pewna siostra przystąpiła do niego. On sam to mówi, zdaje się, w odpowiedziach na pytanie. Bracie Rosol, ja nieraz się dziwię, jak ty możesz przyjmować te różne objawy miłości, poważania, szacunku, a nawet pochwały, jakie z pewnością słyszysz ich dosyć. Brat Rosol uśmiechnął się, mówi: siostro, ja wiem, że nie każdy mógłby to przyjąć na właściwym duchu i utrzymać się we właściwym stanie. Lecz coś jest takiego, zawdzięczam to Bogu, że już z urodzenia nie było we mnie tej wyniosłości. I tym więcej strzegę się teraz. Ale jedno, co ja siostrze powiem. Ja mam wielu, którzy są moi przyjaciele i którzy mnie chwalą, ale i to dziękuję Bogu, że są mi tacy, którzy mnie ostro krytykują, którzy mi dokuczają, a bodaj czy nie najwięcej doświadczeń miał tak samo jak Wesley, o którym tu brat nam mówił, ze strony swojej żony. On sam powiedział, że to było najcięższe, najbardziej upokarzające i przykre, bolesne doświadczenie, jakie on przeszedł, bo i od braci też ich miał. Ale tej siostrze powiedział, mam także i wrogów, którzy mnie złośliwie krytykują, a więc to pomaga mi, że ja mogę utrzymać się w równowadze. No i jeżeli ktoś w swoim życiu doświadcza upokorzeń, niech przyjmie to w takim duchu jak brat Russell i w takim duchu jak apostoł Paweł przyjął. Że to Bóg dopilnowywa jakoby sam, ażeby trzymać go i nas wszystkich, którym to niebezpieczeństwo więcej grozi, a szczególnie starszym, ażeby nas trzymać w równowadze. Jeżeli ktoś pyszni się ze zajmowanego urzędu, brat Russell sam kieruje to najwięcej do starszych, w danym zgromadzeniu, że ze swego uczęszczania na zebrania, czytania Pisma Świętego lub zainteresowania wielu osób, że innych zainteresował prawdą, jeżeli się ten ktoś pyszni, to niech się ma na baczności. Jeżeli czujemy się czysto tak, żeby pochwalić się tym, ile to myśmy pracy podjęli, albo ile to myśmy wycierpieli dla prawdy. I czynimy to w tej przyjemności, ażeby się pochwalić. Radosław powiada, niech się ma na baczności. Takie usposobienie wskazuje na niebezpieczeństwo pychy, którą łatwo może popaść dany brat lub siostra, jeżeli po temu złożą się okoliczności. A czyli, że gdy będzie nieco wyniesione. Rzeczy, czyli czynności wyżej wymienione są właściwe, dobre i godne pochwały. I każdy może się cieszyć, jeżeli doszedł do takiej zmiany i zamiast czytywania gazety i powieści lub różne nowiny i tym podobne, czas ten poświęca na rzeczy pożyteczne, właściwe i zgodne z wolą Bożą. Lecz skłonność chlubienia się z tego może doprowadzić do wyniosłości ducha, co nie powinno nigdy być pobudką do czynności w służbie Bożej. Ta chętka chwalenia się. Jeszcze w innej formie objawia się choroba wyniosłości ducha, mianowicie w pochopności do krytykowania innych. To jest drugi symptom tej duchowej choroby. Na przykład, podczas zebrania, gdy bywają wypowiadane oświadczenia, albo przy badaniu Pisma Świętego, według pojęcia takiego, co został dotknięty tą chorobą, nikt nie umie odpowiedzieć na pytania tak dobrze jak on.
Nikt nie umie wypowiedzieć dobrego oświadczenia oprócz niego. Żaden starszy nie umie prowadzić zebrania tak dobrze jak on i tym podobne. Kto taką wadę posiada, to jest znak, czyli symptom choroby, która nazywa się duchową pychą albo wyniosłością ducha. Każdy z nas, my nie mówimy tego, żeby do kogoś stosować. Każdy niech się sam zastanowi, czy choćby w małej mierze nie podlega tej chorobie. Niektórzy okazują skłonność, postaramy się zakończyć, bo czas to biega. Niektórzy okazują skłonność ubiegania się o urząd starszego. Takich może jest mało. Lecz czasami nawet odbywa się potajemne krowanie, namawianie, obiecywanie, byleby tylko ich obrano. Ja myślę, że i tego nie ma dużo między badaczami Pisma Świętego, ale to następne może więcej. Inni zaś czują urazę i gniewają się, gdy nie zostaną wybrani. Jeżeli ktoś to doświadcza, to też niedobrze. Albo inni znów gniewają się i obrażają na wszystkich, którzy ośmielili się głosować przeciwko nim podczas wyboru. Raczej powiedzmy, którzy odważyli się nie głosować za nim, bo my nie głosujemy, kto jest przeciw. A więc lepiej to zmienić. Którzy nie głosują za nim, gniewają się na takie. Zdaje się, że tego może więcej. Było. A niechaj już więcej tego nie będzie, przynajmniej między nami. O, bo Rosel tu dalej tak ostrzega. O, gdyby ci bracia wiedzieli i pojmowali, co nurtowało i działało w ich umysłach i sercach, jak prędko obraliby inną drogę. Cichości i pokorze powinni odczuwać, bojaś nawet przyjęciu urzędu starszego, znaczy się, na którym taka odpowiedzialność cięży. Bardzo nam przykro, mówi brat Russell, i my podzielamy to uczucie, że te rzeczy dzieją się. Wiemy o wielu zgromadzeniach. Może byłoby przesadą powiedzieć, że my wiemy, ja lub inni starsi, to jest tacy, którzy odwiedzają zgromadzenia. Lecz to było prawdą za życia brata Rosla. Być może, że jest poniekąd prawdą i teraz. Że są zgromadzenia, w których znajduje się wiele dzieci Bożych, które były wolne od tego kiedyś. Lecz miały nieszczęście popaść w opłakany stan. Zamiast Ducha Bożego w zgromadzeniu ludu Bożego, zły duch, bo to jest duch zły, wyniosłość, zazdrość, uprzedzenie, nienawiść, knowania, omawiania, oskarżania, a szczególnie gdy one są fałszywe. Nawet gdy prawdziwe, my nie mamy tego czynić. Aż załatwimy sprawę z tym, na którym mamy te zarzuty lub posądzenia. Przedtem nie wolno nam do nikogo o tym mówić. Czy my się do tego stosujemy? Bodaj czy nie każdy jest winien pewnego przestępstwa w tym względzie. Takie zgromadzenia przestają się rozwijać duchowo, gdzie taki duch byłby szczególnie w starszych, a także i liczebnie. Są to gorzkie owoce tej szkodliwej choroby, zwanej pychą. I dalej mówi brat Russell, gdybyśmy posiadali siłę wymowy, aby te rzeczy przedstawić przed czytelnikami strażnicy, Watchtower, po właściwej ich okropności, skutku, kształcie i kolorze, to zapewne iż wielka trwoga powstałaby w Syonie. Radzibyśmy dzwonić na trwogę w dzwony wieży strażniczej, bo trzeba wiedzieć, że ci bracia, którzy zostali owładnięci tą straszną zarazą, byli często ludźmi posiadającymi zacne charaktery. Byli istotnie spłodzonymi z ducha, dziećmi Bożymi. O niektórych wiemy, iż w przeszłości świetnie biegli w zawodzie i bardzo nam przykro widzieć zmianę ich charakteru w złym kierunku. Słuchajmy więc tego, który powiedział, z owoców ich poznacie je. Może tylko nieco jakoby na lekarstwo Czy jest sposób wyleczenia się z tego? Bo gdyby nie było, to nie warto by było o tym mówić. Jest. Ale potrzeba heroicznego wysiłku, ażeby go zażyć i żeby przy pomocy Pańskiej, przy pomocy także i modlitwy naszej i innych, ażebyśmy mogli z tego wypnąć komukolwiek to zagraża lub już go nieco dotknęło. Sumienie jest wagą, na której mają być ważone różne sprawy przedstawione naszej uwadze, aby zadecydować, co jest dobre, a co złe, co jest słuszne, a co niesłuszne. Waga taka może być nieczuła albo też bardzo delikatna. Może być w stanie rozeznawać nawet nieznaczne uchybienia, albo też może widzieć tylko sprawy bardzo ordynarne, krzyczącej niesprawiedliwości. Chrześcijanin, szczególnie taki, który spędził dłuższy czas w szkole chrystusowej, powinien posiadać bardzo czułe sumienie. Lecz uszkodzenie tej wagi, to jest tą chorobą duchową, o której mówimy, jest wielkim niebezpieczeństwem w każdym grzechu. Lecz jest szczególnie niebezpiecznym, jeżeli tą wadą jest pycha, wyniosłość ducha. W takim razie nic nie można uczynić, aż waga zostanie naprawiona. To jest ta waga sumienia. Czy możemy zabezpieczyć się od pychy, wiedząc o jej zdradliwym charakterze i o złym i szkodliwym wpływie? Jak możemy wiedzieć, że przebywamy w miłości Bożej, a nie przechylamy się na stronę pychy? Nasza rada byłaby, brat Russell mówi, ta sama, jaką już daliśmy poprzednio przez łamy strażnicy. To jest, aby dzieci Boże przystępowały do Boga nie tylko przy rozpoczynaniu dnia z prośbą o mądrość i pomoc w ciągu dnia, a w ciągu dnia starali się żyć odpowiednio do tej modlitwy. Radzimy też, aby przy zakończeniu każdego dnia czynić przegląd swych czynności, czynić ścisły obrachunek tego, co było uczynione, a co zostało zaniedbane, odpowiadając do naszych ślubów i przymierza uczynionego z Bogiem. Kto prowadzi taki rodzaj obrachunku z Panem każdego wieczoru, a czyni to rzetelnie, według sumienia, które nie stało się przewrotnym ani zagłuszonym, ten może być pewnym, że tak postępując, będzie trwał w miłości Bożej, będzie rósł w łasce i znajomości i miłości, a on zły nie dotknie się go. Czego ja serca życzę braciom i siostrom, a także i sobie.